Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 15 września. Jutro przed południem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponuje nowy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych przez całą Unię do 2030 roku. Z medialnych przecieków wiemy, że wzrośnie on z obecnych 40 do 55%. Jeszcze ambitniejszych działań chcą europosłowie. W zeszłym tygodniu Komisja Środowiska w Parlamencie Europejskim zarekomendowała wzrost celu aż do 60%. Wszystko po to, by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. O konsekwencjach zmian unijnego celu i jego wpływie na energetyczną transformację Europy i Polski porozmawiam dziś z Pawłem Wiejskim. Pawle, może na początku wytłumacz mi, jak to się stało, że komisja zdecyduje się jutro ostatecznie na zarekomendowanie najbardziej ambitnego podniesienia celu redukcji emisji, bo pamiętajmy, że te widełki wyboru były pomiędzy 50 a 55%. Czemu akurat tyle, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze kilka miesięcy temu nie było to wcale oczywiste. Szalała pandemia, skala gospodarczego kryzysu wciąż była trudna do oszacowania. Głos często zabierali politycy sceptyczni wobec zaostrzania celów klimatycznych i nagle jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
Myślę, że zanim zabierę się do odpowiedzi na to pytanie, dlaczego komisja zdecydowała się na ten wyższy cel, warto przypomnieć, że tempo zmian jest naprawdę imponujące. Przypomnijmy sobie w 2018 roku jeszcze, za poprzedniej Komisji Europejskiej. Komisja Europejska powiedziała, że no, z jej obliczeń wynika, że możemy osiągnąć przy tej samej polityce, którą prowadzimy już dzisiaj, osiągniemy 45% redukcji emisji, więc możemy podnieść ten cel na 2030 rok z 40 na 45% bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. I odbiła się od ściany. Państwa członkowskie w ogóle nie chciały rozmawiać o podnoszeniu tego celu, który został przecież ustalony w 2014 roku, więc jak na cele klimatyczne Unii to jest już bardzo stary. Dlatego no, ta dyskusja o podniesieniu ambicji do 2030 roku no, musiała się odbyć. Dlaczego akurat Komisja Europejska zdecydowała się na cel 55, a nie 50%? No to według tych dokumentów, do których już mamy dostęp, do tych, które wyciekły, no to wynika z kilku powodów. Przede wszystkim z powodem takim głównym i zasadniczym jest to, że ustaliliśmy już jako Unia, że chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Pomijając to votum separatum Polski, dogadaliśmy się już, że chcemy to zrobić, więc żeby to osiągnąć, potrzebujemy bardzo szybkich działań już teraz. Jeżeli zostawimy sobie zbyt dużo na właśnie te dwie dekady po 2030 roku, to będzie oznaczało, że i tutaj używając tego języka Komisji Europejskiej właśnie z wyciekniętego dokumentu, że będziemy musieli redukować emisje nierealistycznie szybko. Drugim powodem, dla którego Komisja Europejska zdecydowała się na podniesienie tego celu do 55% jest to, że po prostu wyszło im, że to jest możliwe, że to się gospodarczo składa, że nie wymaga to jakiejś kompletnej transformacji modelu gospodarczego, więc jest to osiągalne i według Komisji Europejskiej jest to również opłacalne. Kolejnym powodem, dla którego Komisja Europejska zdecydowała się na zaproponowanie tego celu wyższego, to jest troszkę też taka zagrywka negocjacyjna, tak żeby zacząć z wysokiego pułapu i ewentualnie później negocjować jego jakieś ograniczenie. Tą samą logiką kierują się organizacje pozarządowe proekologiczne, które uważają, że cel w wysokości 55% nie jest wystarczający i nie jest zgodny z ustaleniami porozumienia paryskiego i domagają się celu na poziomie 65%. I podobnie jak mówiłeś na początku, że Komisja do Spraw Środowiska Parlamentu Europejskiego również chce wyższego celu, chce go podwyższyć do 60%.
To zanim przejdziemy do szczegółów tej propozycji Komisji Europejskiej, które jutro oficjalnie zostaną przekazane opinii publicznej, to ja chciałbym cię zapytać trochę tak na bardziej takim filozoficznym poziomie. Czy w ogóle to jest dobry pomysł, żeby podnosić te cele redukcji emisji tak szybko i żeby jakby skupić się na ich redukcji właśnie teraz, a nie na przykład za 10-15 lat, żeby ten wysiłek właśnie przypadł na te najbliższe lata 20.
Bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie, dlatego że często, kiedy mówimy o redukcji emisji, to traktujemy to jako obciążenie dla gospodarki, jako wysiłek, jako coś, co sprawi, że będziemy musieli zrezygnować z wielu rzeczy. I na pewno jest w tym sporo prawdy, ale jednocześnie często zapomina się o tym, jaka jest konsekwencja braku działania w tym momencie. No i w tej, powiedzmy, dłuższej perspektywie oznacza to po prostu zgodzenie się na katastrofę klimatyczną o skali, która jest trudna do wyobrażenia. No a w takiej bardziej krótkoterminowej, bardziej pragmatycznej, a nie moralnej perspektywy, no to oznacza, że jeżeli będziemy chcieli nadal redukować emisję później, to to będzie dużo droższe. Ze względu na to chociażby, że no teraz nadal możemy redukować emisję w sektorach, w których można redukować emisję w miarę łatwo. Jak na przykład energetyka, dlatego że mamy już odpowiedzi, w jaki sposób redukować emisję w energetyce. Mamy odnawialne źródła energii, mamy energię atomową. Pozostałe sektory będą dużo trudniejsze, więc tak naprawdę jeżeli zostawimy sobie duży kawałek tego tortu redukcji emisji na te dwie dekady przed 2050 rokiem, no to będzie to po prostu bardzo, bardzo drogie i wtedy to będzie wymagało już takich, powiedzmy, rewolucyjnych zmian.
Czyli musimy teraz dobrać się do skóry tym branżom, które do tej pory nie były aż w taki sposób obciążone kosztami związanymi z ich własną emisją. No i też z drugiej strony wiemy, że komisja przygotowuje też propozycje rozszerzenia unijnego systemu handlu emisjami o kolejne sektory. Jakie to są sektory i jakie będą konsekwencje włączenia ich do systemu EU ETS?
Przechodząc już trochę bardziej do mięsa tej propozycji Komisji Europejskiej, tym najważniejszą strukturalną zmianą, którą proponuje Komisja Europejska, jest włączenie budownictwa i transportu do unijnego systemu handlu emisjami. Obecnie unijny system handlu emisjami obejmuje przede wszystkim duże instalacje, fabryki, elektrownie. Ma to swoje uzasadnienie przede wszystkim pod tym względem, że emisje z takich miejsc są łatwe do zmierzenia i łatwo jest administracyjnie ogarnąć, żeby je włączyć do systemu handlu emisjami, żeby im sprzedawać te pozwolenia na emisję, żeby one mogły nimi handlować. Podczas gdy transport i budownictwo to są sektory, które są o wiele bardziej zdecentralizowane. Tak naprawdę nie wiemy, jak technicznie Komisja Europejska zamierza przeprowadzić to włączenie tych sektorów.
Bo właśnie o to chciałem Cię zapytać. Czy znamy cokolwiek, jakiekolwiek szczegóły tego, w jaki sposób na przykład budownictwo będzie włączone do tego systemu? Bo coś wokół transportu już się pojawiło chyba wśród tych przecieków mediowych.
Komisja Europejska ma do czerwca 2021 roku przedstawić propozycje legislacyjne, które mają zmierzać w tym kierunku. To, co mamy teraz, no to są tylko pewne ogólne wytyczne, w jaki sposób to mogłoby wyglądać. W przypadku sektora transportu, no to prawdopodobnie nie będzie na poziomie indywidualnych użytkowników, że właściciele samochodów będą musieli kupować pozwolenia na emisję, dlatego że też dosyć długo zajmuje samochodowi wyemitowanie tony dwutlenku węgla mimo wszystko. Więc przede wszystkim producenci paliw, rafinerie będą ponosić te opłaty. Odbije się to oczywiście na cenach paliw, więc uderzy po kieszeniach użytkowników. Co do budownictwa, sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że już w tym momencie około 30% emisji z tego sektora jest objęte pośrednio systemem unijnego handlu emisjami. Głównie chodzi o ciepłownictwo, dlatego że no, na przykład największe elektrociepłownie są w systemie unijnego handlu emisjami, one odpowiadają za sporą część tego sektora, tak naprawdę powinniśmy mówić sektora budynków, bo to nie chodzi tylko o samo wznoszenie i remontowanie budynków, ale również o to, jak one działają, kiedy po prostu się z nich korzysta. Można myśleć o tym, w jaki sposób, powiedzmy, efektywność energetyczna budynku będzie włączana do systemu handlu emisjami. Włączenie budownictwa do EU ETS będzie się opierać na przede wszystkim opodatkowaniu paliw, w sensie obłożeniu tych paliw,
które wykorzystujesz na przykład do ocieplenia budynku danego?
Tak, dokładnie. No i to jest cała filozofia systemu handlu emisjami, jest taka, żeby po prostu system handlu emisjami obejmował wszystkie emisje wynikające ze spalania paliw kopalnych w Unii, a wszystkie pozostałe były w jakichś innych politykach.
A wracając na chwilę do sektora transportu, czy nie obawiasz się, że ta propozycja komisji, ona wywoła efekt, który mogliśmy obserwować przez kilkanaście miesięcy we Francji? To znaczy mam na myśli tutaj oczywiście protesty żółtych kamizelek związane z podwyżką cen paliw, no bo jeżeli opodatkujemy rafinerie, będziemy mocniej dbać o to, żeby te emisje w transporcie drogowym malały, no to uderzymy też w grupę odbiorców, w grupę obywateli, którzy korzystają z tego. Są ubodzy na przykład. Koszt zakupu paliwa jest dla nich dużą częścią budżetu domowego, co też może spowodować po prostu pauperyzację niektórych grup społecznych w związku z tym. Czy nie obawiasz się, że właśnie ta propozycja komisji wyjdzie jej trochę bokiem?
Obawiam się, że wyjdzie jej trochę bokiem, ale z trochę innego powodu. Transport jest problematycznym sektorem, jeśli chodzi o redukcję emisji. Bardzo powoli nam idzie redukcja emisji w transporcie, wręcz emisje z transportu rosną. Jako jeden z niewielu sektorów w Unii nie ma zbyt dobrych pomysłów co do tego, co można by było z tym zrobić. Bardzo znaczące jest to, że sektor motoryzacyjny jest zwolennikiem tego, żeby transport trafił do systemu unijnego handlu emisjami. Wynika to z tego, że dla sektora motoryzacyjnego o wiele bardziej obciążające są unijne normy emisji co do właśnie samych samochodów i innych pojazdów. To oczywiście będzie zależeć od dokładnego kształtu propozycji, tego w jaki sposób ten transport zostanie włączony, ale według analizy brukselskiej organizacji pozarządowej Transport and Environment to cena paliw do 2030 roku z powodu włączenia do systemu handlu emisjami wzrośnie o 60 groszy za litr. To nie jest dużo. W sensie wydaje mi się, że tutaj zagrożenie jest takie, że tak naprawdę nie wpłynie to na redukcję emisji, w sensie, że nie będzie miało wpływu na to, w jaki sposób ludzie korzystają ze środków transportu. Wydaje mi się, że polityka transportowa akurat powinna się opierać na zupełnie innej filozofii, czyli na zmienianiu po prostu przyzwyczajeń transportowych ludzi i nie tego, żeby samochody koniecznie były mniej emisyjne. Oczywiście, że tak, ale żeby przede wszystkim możliwe było życie bez samochodów i wtedy również jest to taka polityka, która w mniejszym stopniu uderza w ludzi ubogich czy wykluczonych transportowo.
Czyli bardziej transport publiczny, podróże koleją zamiast podróży samolotem, odstawianie samochodu, przesiadanie się na rower i tego typu inicjatywy, jak rozumiem.
Tak, to jest o wiele bardziej skomplikowane niż włączenie transportu do systemu handlu emisjami, dlatego że ten system handlu emisjami co do zasady jest taką, powiedzmy, polityką klimatyczną, którą lubią ekonomiści. Jest dosyć łatwa do zmierzenia i taka po prostu prosta.
Ja bym chciał zapytać o sprawiedliwą transformację w tym wszystkim. Czy wiemy cokolwiek na temat, no bo to jest ewidentnie, można powiedzieć, kij, który pokaże jutro Komisja Europejska, ale czy gdzieś znajduje się jakaś marchewka, szczególnie dla tych krajów, które są bardziej zależne od węgla, tak jak Polska? Ja tu chciałbym przywołać jeden z ostatnich raportów niemieckiego think tanku Agora Energiewende, którego główną tezą jest to, że te podniesienie celu redukcji emisji Unii do 2030 roku do 55% jest absolutnie technicznie i ekonomicznie możliwe, ale oni stwierdzają w tej publikacji również taki fakt, że kraje, które są bardziej zależne od węgla, słabiej rozwinięte, będą musiały nieproporcjonalnie więcej zapłacić i nieproporcjonalnie więcej zrobić w porównaniu do bogatych krajów Zachodu, by właśnie dostosować się do tych nowych norm, żeby zredukować swoje emisje i dostosować swoje gospodarki do nowych celów. Czy twoim zdaniem komisja pokaże nam jutro jakąś marchewkę?
Odnosząc się do tego raportu, opisywaliśmy go w Polityce Insight i najciekawszym jego elementem jest to, że w tych sektorach, które nie są objęte unijnym systemem handlu emisjami, żeby osiągnąć te 55%, to cele redukcji emisji będą musiały wzrosnąć szczególnie dla tych państw, dla których teraz te cele emisji są dosyć niskie. Powiedzmy te cele na poziomie krajowym. Wśród tych państw znajduje się również Polska. Dzieje się tak dlatego, że po prostu jeżeli byśmy zastosowali ten sam algorytm, którego używamy teraz, to państwa takie jak Dania czy Holandia musiałyby zmniejszyć swoje emisje o 60-70%, co jest w ciągu dekady niewykonalne. Podczas gdy Polska miałaby cel powiedzmy 8%, jeżeli się nie mylę, według tych obecnych przepisów. Autorzy sugerują, że musi się zmienić sposób przeliczania tych celów, czyli że większe obciążenie musi być po stronie państw, które mają więcej do zrobienia. Ale oznacza to też, że te państwa będą musiały jeszcze więcej wydać na transformację energetyczną, więc autorzy sugerują, że w takim razie potrzebne jest więcej pieniędzy na sprawiedliwą transformację. Teraz czy Komisja Europejska pokaże jakąś marchewkę w tym tygodniu? Według mnie nie. Ta marchewka już została pokazana w negocjacjach budżetowych i zbyt wiele w tym zakresie ze strony Komisji Europejskiej raczej się nie zmieni. Nie oznacza to oczywiście, że Polska nie może tego wykorzystywać jako argumentu w negocjacjach budżetowych, które wciąż trwają. Pieniądze na sprawiedliwą transformację powinny być elementem dyskusji budżetowych, ale to wymaga pewnego również kroku ze strony Polski, takiego powiedzmy konstruktywnego, tak, czyli że zgadzamy się grać w grę polegającą na unijnej polityce klimatycznej, tylko że mamy bardzo konkretne potrzeby inwestycyjne.
To zaraz do tej gry przejdziemy, ale tak odnosząc się do tego, co powiedziałeś, to też ja raczej nie spodziewam tej marchewki, ona już została pokazana. I my w tej dyskusji na temat transformacji energetycznej w Polsce bardzo często zapominamy, że to schodzenie z tego wysokiego pułapu uzależnienia od paliw kopalnych jest znacznie łatwiejsze niż śrubowanie dekarbonizacji w państwach, które już w znacznej większości od tego węgla albo od innych paliw kopalnych odeszły.
To jest dla mnie najzabawniejsze tym wszystkim, że no właśnie to pierwsze kroki w transformacji energetycznej są po prostu najtańsze. No to jest to low hanging fruit. Pozbycie się węgla jest w tym momencie szczególnie ekonomicznie opłacalne, więc stoimy przed bardzo dużą szansą rozwojową, ale no pytanie, czy będziemy chcieli ją wykorzystać.
Dokładnie. Paweł, jaki jest stan gry tych negocjacji i tego, co się będzie działo dalej z tą propozycją komisji, którą jutro zobaczymy? Wiemy, że w zeszłym tygodniu parlament, jego dwie komisje, do spraw przemysłu i do spraw środowiska, wypowiedziały się na temat rekomendacji celów redukcji emisji. Przemysł powiedział co najmniej 55%, środowisko powiedziało 60%, chociaż na stole było 65%. W październiku to trafi do Parlamentu Europejskiego. Zaczną się negocjacje w ramach trilogów. Co się będzie działo?
Na początek szybki punkt na temat procedury. Komisja Europejska chce, żeby ten cel na 2030 rok został wpisany do prawa klimatycznego, które zaproponowała na wiosnę, jeżeli się nie mylę, tego roku. To był marzec. W tym prawie klimatycznym jest cel neutralności klimatycznej na 2050 rok, ale również Komisja Europejska chce, żeby tam był cel na 2030 rok. To jest rozporządzenie, które jest uchwalane większością kwalifikowaną w Radzie Unii. I musi być również uchwalone przez Parlament Europejski. Więc teraz potrzebna jest zgoda większości państw Unii Europejskiej i możemy się zastanawiać, kto będzie przeciwko i czy będzie to wystarczająco dużo państw, żeby zablokować te propozycje.
To możemy chyba bezpiecznie założyć, że Polska będzie w tej grupie, która będzie się sprzeciwiać temu celowi na poziomie 55%. I pytanie do ciebie, czy sformujemy koalicję państw klimatosceptycznych i uda nam się to zablokować na poziomie Rady Unii, czy też nie?
Nic na to nie wskazuje. Mamy oczywiście możliwość budowania tej koalicji. Jest całkiem sporo państw, które będą uważać, że to tempo jest zbyt szybkie i że będzie powodować dla nich zbyt duże koszty. Tutaj można mówić chociażby o Czechach, być może o Węgrzech, chociaż z drugiej strony Węgry wpisały do swojego prawa cel neutralności klimatycznej na 2050 rok. Może być to Estonia na przykład. Tylko, że po pierwsze w żaden sposób nie składa się to w koalicję, która miałaby jakiekolwiek szanse zablokować te propozycje. Dla niektórych państw bardziej opłacalną strategią będzie nie próba budowy koalicji sprzeciwiającej się temu celowi całkowicie, tylko na przykład w jakiś sposób kwalifikującej ten cel, czy wprowadzającej dodatkowe jakieś ułatwienia dla państw, które znajdują się w kiepskiej sytuacji. Więc możliwe, że te państwa, które potencjalnie mogłyby nas wesprzeć, wcale nie będą zainteresowane wchodzeniem w koalicję, która jest trochę skazana na porażkę, dlatego że po prostu nie ma wystarczającej liczby państw, które byłyby przeciwko temu celowi, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten cel do końca roku uda się uchwalić. Do końca roku, dlatego że Komisja Europejska chce, żeby to było coś, co zaniesiemy do Organizacji Narodów Zjednoczonych jako nasz nowy cel na 2030 rok w ramach porozumienia paryskiego.
A powiedz mi, czy widzisz szansę na to, żeby ten cel był wyższy niż 55%? Bo mamy grupę państw w Unii, która jest zainteresowana jeszcze ambitniejszym celem, właśnie powyżej 55%. Czy twoim zdaniem jest tutaj jakaś jeszcze perspektywa mocniejszego podniesienia go, czy raczej już te 55% jest to ostateczna liczba, z którą będziemy prowadzić negocjacje?
Myślę, że 55% to jest maksimum. Głównie wskazuje na to chociażby stanowisko Europejskiej Partii Ludowej, która zrzesza na te wszystkie chrześcijańsko-demokratyczne państwa w Europie, która powiedziała, że więcej niż 55% nie zaakceptuje w tym momencie. Myślę, że byłoby to bardzo ciężkie do przełknięcia nawet dla tych w miarę ambitnych klimatycznie państw. Ale nie oznacza to, że to jest koniec dyskusji o celach na 2030 rok, dlatego że, i tutaj jestem gotów się założyć z kimkolwiek, ktokolwiek miałby ochotę, że przed 2024 rokiem wrócimy do dyskusji o celach na 2030 rok i w tym momencie te widełki będą raczej bliżej 60-65%, a nie 50-55%.
Jaką taktykę sądzisz, że wybierze Warszawa w tych rozmowach? No bo z jednej strony my mamy cały czas niezamkniętą kwestię neutralności klimatycznej. Jako jedyny kraj Unii nie podpisaliśmy się pod tym celem. Z drugiej strony to stanowisko Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego z zeszłego tygodnia ma rekomendacje w postaci obowiązującego celu neutralności dla każdego państwa członkowskiego. Nie tylko dla Unii jako całej, pod czym się nie podpisaliśmy, ale idzie już o krok dalej. Także każde państwo ma być neutralne klimatycznie. Teraz przy tym wordingu tych uzgodnień, które mamy, można sobie wyobrazić sytuację, że w 2050 roku nie będziemy jeszcze neutralni klimatycznie, ale jakiś kraj będzie ściągał na przykład z atmosfery tyle emisji, że ten poziom się wyzeruje. Czy sądzisz, że to stanowisko, które mamy teraz i ta pozycja, którą teraz zajmujemy, ona nas jakoś wzmacnia, jakoś zmienia naszą pozycję, czy jest raczej powodem do uśmieszków w kuluarach dyplomatycznych szczytów?
Pamiętam, że my się bardzo długo ekscytowaliśmy tą neutralnością klimatyczną w polityce Insight i tym, czy Polska poprze, czy nie poprze. Teraz mam wrażenie, że w Brukseli raczej po prostu już wszyscy zapomnieli o sprawie i głos Polski nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Jest to bardziej taka ceremonialny sprzeciw, na który nikt raczej nie zwraca uwagi. Zwłaszcza, że no, dyskusja jest w tym momencie o celu na 2030 rok. No i jest to pierwszy z wielu dowodów na to, że Komisja Europejska uznaje ten cel neutralności klimatycznej do 2050 roku jako podstawę tego, co będzie robić w ciągu najbliższych lat, niezależnie od tego, czy wszystkie państwa się na to zgodziły, czy nie. No ale teraz, jeśli chodzi o samą strategię Polski, to tutaj muszę oddzielić to, co uważam, że Polska powinna zrobić, a od tego, co uważam, że Polska zrobi. Uważam, że w tym momencie najważniejszą rzeczą jest pozyskanie większego finansowania na sprawiedliwą transformację oraz bardzo precyzyjne i takie szczegółowe negocjacje co do poszczególnych propozycji w ten sposób, żeby w jak najlepszy sposób uchronić polski przemysł i zabezpieczyć jak najwięcej pieniędzy na inwestycje. No i to można zrobić właśnie w ten sposób, że akceptujemy wasze zasady gry, ale nasza sytuacja jest szczególna, więc potrzebujemy bardzo konkretnych rzeczy. To, co Polska prawdopodobnie zrobi, to co zwykle, czyli będzie próbować zbudować koalicję państw, którym ta polityka klimatyczna się nie podoba, albo będzie rzucać propozycje, które są nie do zaakceptowania, tak w sensie no po prostu wyłączenia Polski z tych celów unijnej polityki klimatycznej, czy jakiegoś takiego nadmiernego dla innych państw poziomu finansowania dla Polski sprawiedliwej transformacji.
Ale tutaj trochę stanę w obronie jednak naszego wizerunku i w tej węglowej Sodomii Gomorze znalazł się jeden sprawiedliwy. Media nie odnotowały tej wypowiedzi jakoś bardzo głośno, ale parę dni temu wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński na chyba jednej z konferencji Euroaktivu powiedział, że Polska jest, i to jest cytat, w pełni zdecydowana, by połączyć siły z innymi państwami w Unii w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. No to jest twoim zdaniem ta wypowiedź, to jest jakaś jaskółka zmiany, czy raczej głos wołającego na puszczy?
Pan wiceminister nie po raz pierwszy pokazuje, że on doskonale rozumie, w jaki sposób te negocjacje w Brukseli należy prowadzić. I jest to osoba, która jest w Brukseli szanowana i ma niesamowite doświadczenie w negocjacjach klimatycznych. Ale niestety no nie jest to ktoś, kto nadaje ton temu, co robi rząd w tym obszarze. Szczególnie, że polityka klimatyczna jest ważnym tematem, który dzieli koalicję rządzącą. I jest to właśnie jeden z takich obszarów sporu między umiarkowanym skrzydłem PiSu czy Porozumieniem, a Solidarną Polską i niektórymi również członkami PiSu. Więc wydaje mi się, że właśnie przez ten konflikt prowadzenie takiej spójnej kampanii wizerunkowej Polski, żeby jakoś zmienić ten wizerunek, żebyśmy nie byli traktowani jako ten, kto się po prostu ignoruje i jakby przychodzi się z nim do porządku dziennego, to będzie bardzo trudne. I nie dlatego, że w rządzie nie ma ludzi, którzy rozumieją, co powinniśmy zrobić, tylko dlatego, że są w nim ludzie, którzy, chciałbym to powiedzieć w jakiś bardzo delikatny sposób, ale kompletnie nie rozumieją, w jakim kierunku zmierzamy.
Czyli jednym słowem, a właściwie zdaniem, no to był głos wołającego raczej na puszczy niż jaskółka tej zmiany, chociaż nie można wykluczyć tego, że jednak rząd pójdzie po rozum do głowy i być może zaakceptuje w najbliższym czasie cel neutralności klimatycznej. Będziemy to bardzo dokładnie śledzić. Pawle, bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejne zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. W środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, w czwartki podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.